Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stwierdziła, że wyświetlany w Telewizji Polskiej spot promujący związki partnerskie nie narusza przepisów ustawy o radiofonii i telewizji. W związku z emisją spotu Rada otrzymała ponad 72 tysiące protestów. Głównym zarzutem było naruszenie chrześcijańskiego systemu wartości. Spot zatytułowany Najbliżsi Obcy promuje kampanię społeczną Popieram Związki, przygotowaną przez kampanię przeciw homofobii we współpracy z Partnerstwem dla Związków. Przez 2 tygodnie do 11 listopada spot był emitowany w kanałach Telewizji Polskiej. Stanowisko Krajowej Rady to manipulacja, mówi poseł Elżbieta Kruk, była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Po pierwsze, Krajowa Rada powołuje się na jakąś interpretację Trybunału Konstytucyjnego, że respektowanie wartości chrześcijańskich to nie jest propagowanie, no ale podważanie tych wartości to jest przecież tym bardziej nie jest respektowanie, prawda? To po pierwsze. Po drugie, pisze tylko o artykule 18 ustawy o radiofonii i telewizji, a zapomina zupełnie, więc rozumiem, że celowo, bo przecież chyba zna artykuł 21, opisujący misję publiczną, zobowiązujący media publiczne do realizowania misji, a w tym do nie tylko respektowania wartości chrześcijańskich, bo to jest powtórzone, ale także do umacniania rodziny. No a więc służenie umacnianiu rodziny, jak to jest napisane w ustawie, no to już jest propagowanie, prawda? Czy propagowanie związków gejowskich i lesbijskich to jest służenie umacnianiu rodziny? No przecież nie.
Rzecznik Telewizji Polskiej Jacek Rakowiecki zapewniał przed emisją spotu, że kampania przeciw homofobii traktowana jest na równi z innymi spotami organizacjami pożytku publicznego. Posłowie debatowali w Sejmie nad przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem nowelizacji kodeksu wyborczego. Zakłada on m.in. zmiany w sposobie powoływania składu Państwowej Komisji Wyborczej oraz możliwość dźwiękowej i filmowej rejestracji procedur wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość proponuje też, by w komisjach wyborczych niższego szczebla mogli zasiadać przedstawiciele partii politycznych reprezentowanych w parlamencie. Poseł Grzegorz Schreiber, przedstawiając uzasadnienie do projektu, podkreślał, że w obecnym kodeksie wyborczym jest długi katalog unormowań, który należy zmienić. Ustawa sprzyja fałszowaniu wyborów i rodzi rozliczne nadużycia. Parlamentarzysta przypomniał, że nowela została przygotowana po wyborach europejskich.
Odnosząc się do tego projektu, proszę więc wszystkich, aby traktować go jako projekt, który nie odpowiada na skandaliczny przebieg wyborów samorządowych, ponieważ został przygotowany kilka miesięcy przed nimi. No ale jeżeli teraz tak na to spojrzymy, to w tym kontekście na szczególną uwagę, wydaje mi się, zasługuje propozycja zmiany składu Państwowej Komisji Wyborczej. Zmiana ta, zachowując dotychczasową liczbę członków PKW 9 osób oraz pozostawiając w jej składzie czynnik sędziowski, po jednym sędzi zgłoszonym przez Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy, uzupełnia skład PKW o 6 osób wskazanych przez kluby parlamentarne. Należy zaznaczyć, że osoby te, które prezydent miałby powołać skład PKW na podstawie zgłoszeń z klubów parlamentarnych, będą musiały posiadać uprawnienia sędziowskie. Ich kadencja będzie odpowiadała kadencji Sejmu RP.
A w czwartek prezydent na wniosek prezesów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego uzupełnił skład Państwowej Komisji Wyborczej. Poseł Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista, powiedziała, że ta decyzja Bronisława Komorowskiego oznacza, że chce on komisji, która będzie funkcjonowała w tej samej logice co dotychczas.
To pokazuje, że pan Komorowski, prezydent i Platforma Obywatelska z PSL-em będą twardo bronili obecnego układu, obecnego systemu, który niezwykle ich faworyzuje i który zapewnia im po prostu bezkarność i absolutną dowolność tego, co oni poczyniają w komisjach na wszystkich szczeblach.
W skład Państwowej Komisji Wyborczej powołani zostali sędziowie Sądu Najwyższego Wiesław Buś i Krzysztof Strzelczyk, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Zbigniew Cieślak, Wojciech Hermeliński oraz Janusz Niemcewicz oraz sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Wojciech Kręcisz oraz Sylwester Marciniak. Akt powołania w skład komisji otrzymał także Wiesław Kozielewicz, który został powołany 21 listopada. Cała sytuacja z zakupem, wdrożeniem, a teraz uruchamianiem Pendolino to przykład złego zarządzania. Alarmował w Sejmie poseł Andrzej Adamczyk. Politycy pytali przedstawiciela resortu infrastruktury o kwestię ultraszybkiego pociągu. Mimo że wprowadzenie Pendolino na polskie tory zaplanowane jest na połowę grudnia, to wciąż pojawiają się wątpliwości co do zakończenia transakcji. Poseł Andrzej Adamczyk wypunktował szereg błędów, jakie rząd popełnił przy realizacji projektu, szczególnie w obszarze infrastruktury. Polityk stwierdził, że minister w tej kwestii albo jest wprowadzany w błąd, albo świadomie podaje błędne informacje w tym temacie.
Kiedy mówi pan o właściwie przygotowanej infrastrukturze kolejowej, zastanawiam się, czy ma pan to tak w zwyczaju, czy to jest powód wprowadzania pana w błąd. Uznaję, że jest pan człowiekiem kulturalnym, wielokrotnie pan tego dał dowód, więc zakładam, że świadomie jest pan wprowadzany w błąd co do przygotowania infrastruktury kolejowej, po której poruszać się będą pociągi Pendolino. Niech pan pozwoli sobie i każe sprawdzić stan zaawansowania robót trakcyjnych na szlaku w kierunku Wrocławia. Niech pan zobaczy, jak skoncentrowane są moce przetwórcze z całego kraju, zostały ściągnięte jednostki trakcyjne, aby budować sieć, bo tam nie ma sieci. Gierek był pewien, że wybudował Hutę Katowice, a ona dopiero w połowie została zrealizowana.
Przypomnijmy, od połowy grudnia po torach pojedzie tylko 9 Pendolino zamiast planowanych 13. Sprzedaż biletów ruszyła z opóźnieniem, zawiódł także system, a pasażerowie stoją w kolejkach. W czwartek przypadło wspomnienie świętej Barbary, dziewicy i męczennicy. To także najważniejsze święto w roku dla górników Barbórka. W tym roku nie było ono obchodzone tak hucznie jak zwykle ze względu na kłopoty w branży. Rząd do końca roku ma przedstawić plan naprawy górnictwa węgla kamiennego, poinformował pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji tego sektora, Wojciech Kowalczyk. Program ma dotyczyć w szczególności kompanii węglowej i innych spółek, na które Skarb Państwa ma bezpośredni wpływ. Według Kowalczyka w ciągu pierwszych 10 miesięcy 2013 roku wydobycie węgla kamiennego wyniosło 62 miliony ton, a w porównywalnym okresie 2014 roku już tylko 58 milionów ton. Podczas pytań bieżących w Sejmie poseł Mariusz Orion Jędrysek pytał o strategię rządu w kwestii polityki surowcowej i energetycznej. Były główny geolog kraju wskazał na iluzoryczny nadzór właścicielski ze strony Skarbu Państwa nad gospodarką surowcową.
Powinna być prowadzona konsekwentna polityka wewnętrzna i zagraniczna, a więc po to, żeby uzupełnić zapotrzebowania i po to, żeby mieć zysk i po to, żeby pozycję Polski podnosić w tym zakresie. Jej nie ma, wręcz jest upadek. Państwo nie posiada sprawnych narzędzi realizacji polityki geologiczno-surowcowej i geologiczno-energetycznej. Brak jest nadzoru nad koordynacją. 6 ministerstw w tej chwili ma wpływ na politykę geologiczno-surowcową. Brak jest jakiejkolwiek kontynuacji długofalowości. Ale są niestety tylko zwykłe, doraźne działania. To zarządza polskimi złożami, panie ministrze. Nie ma gorszej sytuacji chyba w zdrowiu, we wszędzie. Wszędzie jest gorzej. Tutaj jest po prostu najgorzej. I proszę udokumentować, że tak nie jest.
W Senacie toczą się prace nad ustawą wprowadzającą koncesje na handel węglem. Poprawki Senatu mają być głosowane w Sejmie w piątek. W ciągu miesiąca Ministerstwo Gospodarki powinno także skończyć pracę nad rozporządzeniem o normach jakości węgla. Według rządu wprowadzenie tych norm ma pomóc ukrócić import węgla niskiej jakości po niskich cenach. Tegoroczny marsz 13 grudnia ma szczególny kontekst i charakter obywatelskiego sprzeciwu, powiedział były premier Jarosław Kaczyński. Jak stwierdzi, chodzi o sprzeciw wobec tego wszystkiego, co działo się w czasie wyborów samorządowych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości dodał, że marsz jest też kontynuacją idei Solidarności, walki o wolność, sprawiedliwość i niepodległość. Róże niesione w jego trakcie są wyrazem sprzeciwu wobec władzy, która nie szanuje głosu obywateli.
Ten marsz będzie miał także charakter obywatelskiego sprzeciwu wobec tego wszystkiego, co działo się w związku z wyborami samorządowymi. To sprzeciw wobec zabiegów, które łącznie, niezależnie od tego, jak to było zorganizowane, czy centralnie, czy rozproszone, było sfałszowaniem wyborów. A fałszowanie wyborów to odejście od demokracji, to w gruncie rzeczy likwidacja demokracji. To, co mamy, czy obawiam się tutaj już używać czasu przeszłego, ale niestety w tym momencie trzeba go użyć, mieliśmy, to znaczy kartka wyborcza, ta istota systemu demokratycznego, jest nam w tej chwili wyrywana z ręki. Musimy zrobić wszystko, żeby sobie jej nie dać z ręki wyrwać.
Kaczyński powiedział, że choć polska demokracja jest ułomna, wskazując na chociażby nierównowagę medialną, to istniał proces wymiany władzy. Został on jednak zakwestionowany. Jeśli się na to zgodzimy, przestaniemy być obywatelami, stwierdził Kaczyński. Działaczka opozycji niepodległościowej Zofia Romaszewska popiera ideę marszu, bo jak powiedziała, to co się stało podczas tych wyborów budzi ogromny niepokój.
Pomysł, że absolutnie nie będziemy mogli już nigdy zmienić władzy w gruncie rzeczy, nie w sensie poszczególnych osób, tylko po prostu systemu w ogóle, systemu rządzenia, że to już musi być tak na zawsze. To już przeżyłam w PRL-u. Tam też zmieniało się Kowalskiego na Nawrockiego, tam jakiegoś na jakiegoś, a system był ciągle ten sam. I teraz już mamy, petryfikujemy ten system i taki spetryfikowany system ma zwyczaj się degenerować i stawać się coraz gorszy, coraz bardziej niewydolny i coraz bardziej dewastujący nasz kraj.
Marsz organizowany jest przez Prawo i Sprawiedliwość i odbędzie się 13 grudnia w Warszawie w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Transmisję przeprowadzi Telewizja Trwam. Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że jego kraj udowodnił w tym roku, iż potrafi bronić swoich rodaków. Przyłączenie ukraińskiego Krymu do Federacji Rosyjskiej określił jako wydarzenie historyczne. Słowa te padły w dorocznym orędziu prezydenta do Zgromadzenia Federalnego, czyli obu izb parlamentu. W wypowiedzi zarejestrowanej przez Reuters Putin oświadczył, że rozmawianie z Rosją z pozycji siły nie ma sensu. Jak mówił, polityka powstrzymywania Rosji nie została wymyślona wczoraj.
Słowem, wszelki raz, kiedy ktoś uważa, że Rosja jest слишком...
Sięga się po nią za każdym razem, gdy ktoś uzna, że Rosja stała się zbyt samodzielna. Jednak rozmawianie z Rosją z pozycji siły nie ma sensu, nawet jeśli przeżywa trudne chwile, jak to miało miejsce w latach 90. i na początku 2000 roku.
Prezydent Federacji Rosyjskiej przyznał też, że nałożone na Rosję przez kraje zachodnie sankcje szkodzą jej, ale jak podkreślił, szkodzą też ich inicjatorom. Tymczasem w nocy grupa bojowników zaatakowała posterunek policji w centrum stolicy Czeczenii, a później wdarła się do gmachu lokalnych mediów, poinformowały władze. W trakcie operacji w Groznym przeciwko członkom nielegalnej grupy zbrojnej mogło zginąć do 10 funkcjonariuszy rosyjskich resortów siłowych, podała agencja Interfax, powołując się na źródła w Groznym. Kończy się udział polskich żołnierzy w misji ISAF w Afganistanie. W bazie Bagram odbyła się w czwartek uroczystość zakończenia polskiego udziału w natowskiej misji oraz 15. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. W ceremonii wziął udział m.in. dowódca operacyjny generał broni Marek Tomaszycki, któremu podlegają kontyngenty poza granicami państwa. Od 2002 roku w operacjach w Afganistanie wzięło udział ponad 28 tysięcy polskich żołnierzy i pracowników wojska. Ogólny koszt zaangażowania w tym kraju wojsko szacuje na nieco ponad 6 miliardów złotych. Poseł Michał Jach z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej mówił, że obecność polskich żołnierzy wpłynęła w sposób istotny na ich wyszkolenie.
Nie ma lepszego poligonu jak udział w działaniach wojennych, czyli na realnym polu walki. To na pewno podniosło poziom szkolenia, to jest sprawdzalne i o tym jestem głęboko przekonany. Oczywiście nasze zaangażowanie niestety nie zostało wykorzystane przez polityków rządzącej od 7 lat partii do tego, ażeby zdyskontować to w NATO. Byliśmy jednym z najbardziej zaangażowanych państw w tych operacjach, a jakby politycznie ani militarnie tego nie wykorzystano.
Operacja w Afganistanie zebrała także śmiertelne żniwo. Zginęło 43 żołnierzy i 2 pracowników wojska. Misja wsparcia bezpieczeństwa ISAF zakończy się 31 grudnia 2014 roku. Po niej rozpocznie się kolejna. Będzie jednak mniej liczna i skupi się na doradzaniu Afgańczykom. W operacji weźmie udział około 120 Polaków, głównie wyższych oficerów ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego i Operacyjnego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. I tą wiadomością kończymy informacje z kraju i ze świata. Dziękuję Państwu za uwagę.